umiłowanie w Panu naszym Jezusie Chrystusie i braterstwo. Bardzo cieszymy się, że Pan pobłogosławi razem z żoną mogliśmy tutaj do Was dzisiaj przybyć, gościć wśród Was. Szczerze powiedziawszy, jak myśmy siedli z przodu, to z tyłu było więcej wolnych miejsc. Troszkę jestem zaskoczony, że tak dużo osób tutaj dzisiaj jest. Dla mnie osobiście, dlatego że my pochodzimy z małego zboru. Zboru, tak jak tak wspomniałem, w Dąbrowie Górniczej. Gdzie no, takie liczby braterstwa naprawdę jeszcze nie gościli, także jest to dla nas takie nowe przeżycie. Pozwólcie przy braterstwa, że rozpocznę od złożenia obowiązku, jaki został na mnie nałożony. Chciałbym przekazać Wam wszystkim uczucia bratniej miłości. Od braci, pośród których mogliśmy ostatnio gościć, tak się składa, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy przywilej uczestniczenia w podobnym zebraniu, niedaleko, może nawet od Biłgoraja, bo w Świdniku. Braterstwo tam zgromadzeni, wiedząc, że jeśli Pan pobłogosławi, może za tydzień będziemy pośród Was, prosili, aby Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić, aby życzyć Wam wielu łaski, błogosławieństw Bożych. Również w tygodniu rozmawiałem z bratem Janem Sikorą ze zboru w Częstochowie, też wiedział, że tutaj do Was wybieramy się, prosił o przekazanie pozdrowień. Jak również pozostali braterstwo ze zboru Ludu Pana w Dąbrowie Górniczej, nasze dzieci, które Łukasz i Julia, którzy pozostali w domu, także wyrazili życzenia, by Was wszystkim pozdrawiać i życzyć wielu łaski błogosławieństw Bożych. Dziękuję. Proszę braterstwa, przyznam się szczerze, że tak troszkę z drżącymi nogami tutaj staję. Może jadąc tutaj na to miejsce, tak spokojnie jechałem, ale w momencie, kiedy usłyszałem tekst dzisiejszej manny, a szczególnie może te słowa wcześniejsze apostoła świętego Pawła, kiedy mówi o błędnych nauczycielach, no, w jaki sposób te słowa do mnie się też no, niestety odnoszą, tak jak tutaj Pan zaznaczył. I powiem się szczerze, że boję się, żebyście na koniec tego dzisiejszego dnia nie pomyśleli sobie, że właśnie takim jestem. Ja się teraz poddaję pod Wasz osąd, to co mówię, w jaki sposób będziecie mnie dzisiaj osądzali. Chciałbym przy braterstwa podzielić się, myślę, z nauką, którą bardzo dobrze znamy. Tutaj brat cytował słowa pieśni o końcówce jak gdyby naszego życia, o chwale, do której dążymy. Ale myślę, że wszyscy mamy świadomość, że no, kiedyś tym naszym życiu był ten początek, że zaczęliśmy po tej drodze iść, że zaczęliśmy o tą chwałę się starać, o tą chwałę się ubiegać. Kiedy przy braterstwa słuchamy wykładów ze Słowa Bożego, być może zauważyliście, że przede wszystkim nasze nauki, nasze rozważania w większości opieramy na słowach naszego Pana. Nasz Pan bardzo dużo nauk nam podczas swojego pierwszego pobytu na ziemi. Pozostawił nam bardzo dużo nauk. Nauk, które są taką przewodnią myślą może w naszym życiu, które pomagają nam w różnego rodzaju sytuacjach. I kiedy przy braterstwa zwrócimy uwagę na zapisy ewangeliczne, to być może zauważyliście, że Pan Jezus bardzo często wykorzystywał jak gdyby sposobności do tego, aby przekazać coś pięknego, coś wspaniałego. Jeżeli przebywał w domu u kogoś, na przykład była wieczerza, wykorzystywał ten czas, aby powiedzieć o jakąś przypowieść, która była nauką dla uczniów, która jest także nauką dla nas. Czytając słowa Ewangelii świętego Jana, na pewno zwróciliście uwagę na dwie piękne rozmowy, ja bym tak powiedział, które nasz Pan przeprowadził z dwoma osobami. Na początku, w trzecim rozdziale Ewangelii świętego Jana, mamy zapisaną rozmowę pomiędzy naszym Panem a Nikodemem. Bardzo piękna rozmowa, gdzie nasz Pan mówi o bardzo pięknych, wspaniałych rzeczach, które dla Nikodema były niezrozumiałe. My dzisiaj przy Protestwa, patrząc z perspektywy czasu, troszkę więcej wiemy niż wiedział na przykład Nikodem. I wiele nauk tych słów, które dla Pan Jezus wtedy przekazywał, dla nas są bardziej zrozumiałe. Druga taka też myślę piękna i wspaniała rozmowa, która została zapisana przez Ewangelistę świętego Jana, a na której chciałbym swoje rozważania oprzeć, to rozmowa zapisana w czwartym rozdziale. Kiedy nasz Pan przybywa do miasta Sychar, zmęczony podróżą, siada przy studni, przychodzi niewiasta samarytańska i rozpoczyna nasz Pan z tą niewiastą rozmowę. Myślę, proszę braterstwa, że ta rozmowa się zaczęła w taki no, bardzo prosty sposób. Nasz Pan poprosił, aby niewiasta napoiła, dała mu wody, aby mógł troszkę się napić. I zauważmy przy braterstwa, że z tego prostego takiego spotkania znowuż dla nas, także i dla nas wynikła bardzo, bardzo piękna nauka. Ja chciałbym, że braterstwa na podstawie tej rozmowy, jaką nasz Pan przeprowadził z Samarytanką, powiedzieć, przypomnieć może, bo myślę, że to dla Was nie jest nic nowego, to co ja będę mówić, przypomnieć Wam słowa mówiące o nadziei. Powiem więcej, mówiące o lepszej nadziei niż miała Samarytanka, niż mieli ci, którzy za jej czasów wtedy żyli. Nasz Pan odbywał podróż z Judei do Galilei. No dzisiaj można by powiedzieć, może nie jest to w dzisiejszych czasach długa podróż, można ten odcinek przebyć w ciągu jednego dnia, ale za czasów naszego Pana to jednak była naprawdę bardzo długa droga męcząca, dlatego że tak jak pamiętamy, nasz Pan większość, w zasadzie wszystkie podróże, jakie odbywał, to odbywał na piechotę. No dzisiaj korzystamy z różnego środku transportu, nam się wydaje, że jest to znacznie łatwiej. Prowadząc drogę z Judei do Galilei, jeżeli popatrzymy na mapę Izraela, tutaj po mojej lewej stronie jest, można zauważyć, że tam były dwie drogi. Była droga łatwiejsza i była droga trudniejsza. Droga łatwiejsza prowadziła przez Samarię, ale no, Żydzi, jak wiemy, czy braterstwa bardzo często formalnie, dosyć bardzo tak rygorystyczny sposób podchodzili do prawa zakonu. No i ze względu na to, że pomiędzy nimi a Samarytanami była pewnego rodzaju niezgoda, o której za chwileczkę powiem, bardzo często Samarię omijali, wybierali drogę troszkę dłuższą, troszkę trudniejszą po to, aby przez tą krainę nie iść. Dlaczego tak się działo? Mieszkańcy Samarii, Samarytanie, to nie byli Izraelici czystej krwi. Można by powiedzieć, że to była ludność mieszana. Oni nie znajdowali się tak bezpośrednio może pod wpływem kultury żydowskiej, nie przestrzegali prawa zakonu, ale co ciekawe, z rozmowy z Samarytanką wynika, wielbili tego samego Boga, co Izraelici. Żydzi Samarytan uważali jako pogan, zgodnie z nakazami, z poganami się po prostu nie bratali, nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Nasz Pan też Samarytan uważał jako urodzony pod zakonem, uważał, że to są poganie. Między innymi, jeżeli będziemy czytali słowa naszego Pana z Ewangelii Świętego Mateusza, z 10 rozdziału a 5 wersetu, kiedy nasz Pan wysyłał uczni po to, aby szli i głosili naukę, Ewangelię, prawdę o Królestwie, powiedział im bardzo wyraźnie, aby idąc na drogę pogan nie wkraczali i do miasta Samaryta nie wchodzili. Nasz Pan dał apostołom, uczniom nakaz, te domy, te drogi omijajcie, do tych domów nie chodźcie, bo dla tych ludzi jeszcze nie nadszedł czas, aby im Ewangelię głosić. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, a 24 wersecie nasz Pan powiedział, że zostałem posłany tylko do owiec zaginionych z domu izraelskiego. Czyli na początku nasz Pan, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy przyszedł głosić słowa Ewangelii, to w pierwszej kolejności te słowa były skierowane tylko i wyłącznie do narodu izraelskiego. Myślę, proszę braterstwa, że to też jest nam wszystkim dobrze znane, że też o tym wiemy. Nasz Pan zatrzymał się na krótki odpoczynek, tak jak już wspomniałem, w mieście Sychar. Studnia, która tam się znajdowała, nazwa tej studni, wskazuje na to, że w przeszłości te ziemie w całości należały do Izraela, że w przeszłości na tych ziemiach mieszkali tylko i wyłącznie Izraelici. Ta studnia była nazwana imieniem Jakuba, jednego z patriarchów, jednego z przodków Izraela. Od Jakuba w zasadzie możemy powiedzieć, że od niego naród izraelski się wywodzi. Nasz Pan w momencie, kiedy przyszedł do tego miejsca, swoich uczni posłał do miasta po to, aby przynieśli coś do pożywienia. I w tym samym momencie, kiedy uczniowie odeszli, kiedy nasz Pan pozostał, przychodzi do niego niewiasta. Niewiasta, którą myślę, że Pan Jezus zobaczył po raz pierwszy, że nie znał jej wcześniej. Poprosi ją, tak jak wspomniałem, o wodę. I zobaczymy, że braterstwa, że tak jak czytamy w 9 wersecie, niewiasta była bardzo, bardzo zdziwiona. Poznała w naszym Panu, że on jest Żydem. Jako Samarytanka wiedziała, że Żydzi z Samarytanami nie utrzymują żadnych kontaktów. I jej pytanie, które postawiła w 9 wersecie. Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie Samarytankę o wodę? I dopisek w nawiasie, który mówi, że Żydzi bowiem nie obcują Samarytanami. I nasz Pan na to krótkie pytanie odpowiada Samarytance, daje jej lekcję może o wodzie żywota. Ale zauważam przy braterstwa, że nasz Pan nie tylko o tym mówi, bo myślę, że taka rozmowa, gdyby nasz Pan tylko powiedział tą naukę, dla Samarytanki nie miałaby może takiego dużego znaczenia. W 16 wersecie nasz Pan prosi niewiastę, aby poszła i zawołała swojego męża. Odpowiedź niewiasty brzmi, że ja nie mam męża. I nasz Pan jej wtedy mówi o rzeczach, o których nie powinien, może tak bym powiedział, wiedzieć. Mówi jej o tym, że miała wcześniej 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. I Samarytanka w tym samym momencie zrozumiała, że człowiek, z którym rozmawia, to nie jest zwykły Żyd, to nie jest zwykły podróżny, ale to musi być jakiś wielki, wielki prorok. Być może już wtedy dotarła do nich, także i do nich, wieść o tym, że w Judei pojawił się prorok, który głosi o przyszłym królestwie. Być może domyśliła się, że ten człowiek, z którym ona rozmawia, jest właśnie tym prorokiem. I niewiasta znowuż wykorzystuje moment, że tak powiem, na to, aby zadać naszemu Panu pytanie, które ją dręczyło. Szukała rozwiązania swojego problemu. Tak jak wspomniałem, Samarytanie także wierzyli w tego samego Boga, co Izraelici. Ale forma oddawania mu czci była zupełnie inna niż ta, którą praktykowali Żydzi w Jerozolimie. W 19 wersecie czytamy. Niewiasta zapytała się, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Samarytanka, kiedy postawiła to pytanie naszemu Panu, miała nadzieję, że Pan rozwieje jej wątpliwości, że ta odpowiedź, która będzie przez Pana podana, że ona ją usatysfakcjonuje. Żydzi byli narodem wybranym. Żydzi byli narodem w szczególny sposób umiłowanym przez Pana Boga. Mieli tego cały czas świadomość. Wiedzieli, że są tym nasieniem abrahamowym. Wiedzieli, że zgodnie z proroctwami, że do nich proroctwa się odnoszą, które mówią o tym, że w przyszłości będą przez nie błogosławione wszystkie narody świata. I zobaczmy, że braterstwa, że zgodnie z zaleceniem Pana Boga, Żydzi starali się Pana Boga czcić w taki sposób, jak im to mówiło prawo. Najpierw na pustyni wznieśli przybytek, później w czasach późniejszych, za czasów króla Salomona, wznieśli piękną i wspaniałą świątynię. Żydzi, zgodnie z prawem zakonu, mieli nakaz, aby 3 razy w ciągu roku udawać się do Jerozolimy, do miejsca, może nie do Jerozolimy, bo na początku to było miejsce, które wyznaczy Pan. W późniejszym czasie to była świątynia w Jerozolimie i Żydzi mieli nakaz, aby 3-krotnie w ciągu roku do tego miejsca się udawać, przyjść przed oblicze Pana, po to, aby oddać Mu cześć, ale równocześnie po to, aby od Pana otrzymać błogosławieństwo. I Żydzi bardzo przez cały czas, w miarę swoich możliwości, rygorystycznie ten zapis przestrzegali. Samarytanie natomiast czcili Pana Boga w troszkę inny sposób. Uważali, że można czcić Pana w każdym miejscu. Uważali, że skoro Abraham, skoro Izaak, skoro Jakub nie mieli ani przybytku, ani świątyni, a też oddawali Panu Bogu cześć, byli pewni, że w ten sam sposób oni mogą postępować. W porównaniu z poglądami żydowskimi to były sprzeczne poglądy i bardzo często one pomiędzy tymi dwoma narodami doprowadzały do pewnego rodzaju niestansek. Poza tym Samarytanie może inaczej troszkę patrzyli na naród żydowski i dostrzegali to, że naród żydowski popadł w taki pewnego rodzaju formalizm, że starali się wypełniać jak najbardziej prawo zakonu, że to prawo zostało, jak wiemy, w jakiś sposób jeszcze także przez przywódców rozbudowane. Natomiast oni starali się Panu Bogu oddawać w sposób bardzo prosty, bez takiej właśnie pewnej obrzędowości, jak była pośród narodu izraelskiego. Samarytanka chciała wykorzystać sytuację, chciała się dowiedzieć, no, w który sposób jest właściwy czczenia Pana Boga. I zauważmy, że braterstwa, że nasz Pan odpowiedział w taki sposób bardzo zagadkowy, bo on nie powiedział ani, że Żydzi postępują dobrze, nie powiedział ani, że Samarytanie czczą Boga w sposób właściwy. W 21 wersecie, od 21 do 24, nasz Pan powiedział słowa, które myślę, że dla Samarytanki na samym początku nie były w pełni zrozumiałe. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy, to znaczy Żydzi, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. To jest odpowiedź naszego Pana na, jak gdyby na pytanie Samarytanki, na pierwszą część jej pytania. Ale dalej nasz Pan mówi znowu w sposób bardzo zaskakujący, w sposób niezrozumiały. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zauważmy, proszę braterstwa, że odpowiedź naszego Pana pewne rzeczy wyjaśnia. Pan mówi, że Żydzi jako ci, od których pochodzi zbawienie, czcili tego Boga, którego znali. Bo można tak powiedzieć o Żyda, że tego Boga znali, bo ten Bóg prowadził ich, wyprowadzał ich z niewoli egipskiej, przebywał z nimi na pustyni. W późniejszym czasie wraz z nimi walczył o ziemię obiecaną. Żydzi czcili Pana Boga w takim stopniu, w jakim znali prawo. I można tutaj powiedzieć, że to czczenie ich to było takie bardziej formalne, że nie do końca to może wypływało z serca, z takiej chęci, ale bardziej czcili dlatego, że tak właśnie nakazywało prawo. Natomiast Samarytanie, tak jak wspomniałem, bardziej kierowali się własnymi uczuciami, bardziej kierowali się tym, co im podpowiadało serce. Nasz Pan po rozmowie z Samarytanką nie opuścił tego miejsca. Przybyli do tego miejsca także inni mieszkańcy Sychar. I nasz Pan pośród tych ludzi przebywał jeszcze przez dwa dni. Ale w czasie tej rozmowy nasz Pan nie wszystko Samarytance wyjaśnił. Pewne rzeczy zostały może w jakiś sposób niedopowiedziane. Nasz Pan nie powiedział niewieście samarytańskiej, że on jest tym wielkim Żydem. Żydem, który został urodzony pod zakonem. Żydem, który został usprawiedliwiony przez ten zakon. Że on jest obiecanym nasieniem abrahamowym. Nasieniem, przez które miały być błogosławione wszystkie narody ziemi. Tego nasz Pan o sobie Samarytance nie powiedział. Samarytanka nie wiedziała również, że nasz Pan w nagrodę za swoje posłuszeństwo, za swoją wytrwałość, za to, że był wierny boskim zaleceniom, że nasz Pan stanie się Bożym nasieniem, że On będzie w przyszłości tym, który będzie miał moc błogosławienia wszystkich narodów. Nasz Pan nie powiedział jej także, że będąc uwielbionym będzie wybierał członków swojego ciała, że będzie wybierał członków swojej oblubienicy, po to, aby oni także w przyszłości mogli razem z nim współdziedziczyć i równocześnie mogli razem z nim uczestniczyć w dziele, wielkim dziele błogosławienia ludzkości. Samarytanka w tym momencie też nie wiedziała jeszcze o tym, co miało się wydarzyć za kilka lat. Że łaska, która w tym momencie, kiedy nasz Pan przyszedł na ziemię, kiedy jeszcze z nią rozmawiał, że łaska w pierwszej kolejności została skierowana do Żydów. Dopiero w późniejszym czasie ta łaska, to zaproszenie miało być skierowane nie tylko do Żydów, ale także do pogan. Także do niej, do niewiasty z narodu samarytańskiego. Nasz Pan nie powiedział Samarytance, że Żydzi tą łaskę, ten wielki, wspaniały przywilej odrzucą. Że będąc zaślepieni, nie zobaczą tych pięknych, wspaniałych nadziei, o których naucza nasz Pan, które mogły być ich udziałem. Myślę, proszę braterstwa, że nasz Pan powiedział to, co dla nas jest najważniejsze. Powiedział, że nadejdzie taki czas, że prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. To wszystko zostało objawione w późniejszym czasie, zostało przekazane w późniejszym czasie także i apostołom. Apostołowie, jeżeli słyszeli te słowa, jeżeli słyszeli nauki naszego Pana, w tym czasie jeszcze wielu rzeczy nie rozumieli. Czas na objawienie wielu praw miał miejsce dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy, kiedy na pierwotny Kościół, kiedy na apostołów został wylany Duch Święty, wtedy dopiero wiele rzeczy, wiele praw zostało wyjaśnionych. Apostoł Święty Paweł w liście do Kolosensów w pierwszym rozdziale, a w 25 i 27 wersecie mówi, że w tym czasie została objawiona wielka, wielka tajemnica. Tajemnica, która była ukryta od wieków. Tajemnica, której bardzo wiele osób nie znało. Tak jak wspomniałem w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, a w 25 i 27 wersecie apostoł święty Paweł mówi, że tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. 26 werset mówi o tajemnicy zakrytej od wieków i od pokoleń, a teraz objawiono świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Apostoł święty Paweł mówi tutaj o wielkiej tajemnicy. Mówi tutaj o tajemnicy wysokiego powołania. Tajemnicy, która nie była znana wcześniej. Tajemnicy, która została dopiero odsłonięta w późniejszym czasie. I zauważmy, proszę braterstwa, że nasz Pan, chociaż to jeszcze nie był właściwy czas, to jeszcze nie był właściwy moment ani miejsce, aby objaśniać tą tajemnicę, odpowiedzi na pytanie niewiasty o tej tajemnicy właśnie mówi. Nasz Pan mówi, że od tej pory ani ta góra, na której Samarytanie chwalili Boga, ani Jerozolima wraz ze swoją świątynią nie będzie miejscem szczególnym, jeśli chodzi o oddawanie czci Panu Bogu. Nasz Pan w tej rozmowie przekazuje, że od tego momentu, kiedy ja przyszedłem tutaj na ziemię, aby wykonać dzieło Boże, od tego momentu rozpoczyna się coś nowego. Jeżeli, proszę braterstwa, popatrzymy na zapis graficzny Boskiego Planu Wieku, to zauważymy ten fragment, to miejsce, w którym był nasz Pan przebywał na ziemi. Że tam zachodzą na siebie dwa wieki. Zachodzi na siebie wiek żydowski, zachodzi na siebie wiek Ewangelii. I nasz Pan powiedział, że właśnie od tego momentu, kiedy ja tutaj jestem, rozpoczyna się nowa dyspensacja. Rozpoczyna się dyspensacja, w czasie której, tak jak czytamy w 24 wersecie, prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu. Ta tajemnica została w późniejszym czasie odsłonięta, pokazana wszystkim innym. I zauważmy, że braterstwa, bardzo charakterystyczną rzecz. Jeżeli będziemy badali Stary Testament, jeżeli będziemy badali księgi prorockie, jeżeli będziemy zastanawiali się nad słowami, które były przez Pana Boga skierowane do mężów Starego Testamentu, to zauważymy jedną rzecz, że w tych zapisach nigdzie Pan Bóg nie mówił w jakiś sposób bezpośredni, bo Myślę, że mówi to w postaci figur, w jakiejś, w postaci zasłonięty, ale nigdzie Pan Bóg nie mówi w sposób bezpośredni o duchowej nadziei życia na człowieka, dla człowieka. Jeżeli Pan Bóg przekazywał nauki, jeżeli przekazywał słowa o Królestwie, to bardzo często, o przyszłym Królestwie, to zauważmy, że bardzo często błogosławieństwa, obietnice, które były wspominane, dotyczą ziemskiej fazy Królestwa. Pan Bóg nie mówił nigdy w sposób bezpośredni, to było cały czas zakryte, że to Królestwo, które będzie w przyszłości, będzie miało także jeszcze swoją fazę duchową. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, od 14 do 17 wersetu, mamy zapisane słowa, które Pan Bóg skierował do Abrahama wtedy, kiedy od niego odłączył się Lot. I Pan Bóg do Abrahama powiedział tak: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak, że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. I tutaj jest zawarta obietnica, że ta ziemia będzie należała w przyszłości do Abrahama, do jego potomków. Ale znowu przebaterstwa, ta obietnica jest skierowana tylko i wyłącznie do ziemskiej fazy Królestwa. To wysokie powołanie, ta tajemnica, o której mówi apostoł święty Paweł, także dla Abrahama, który był mężem bardzo wielkiej wiary, który jest nazwany przyjacielem Pana Boga, dla Abrahama ta tajemnica była zasłonięta. On o tym nie wiedział, tak jak wszyscy mężowie, którzy w tamtym czasie żyli w czasach Starego Testamentu, nie wiedzieli, nie mieli tej pięknej, wspaniałej nadziei. Bardzo pięknie wyjaśnia to apostoł święty Paweł w liście do Żydów, kiedy zwraca uwagę na szczególną różnicę, jaka jest pomiędzy nadzieją Kościoła, który został spłodzony z Ducha, a nadzieją wszystkich innych, a w szczególności nadzieją świętych Starego Testamentu. Wskazując na nich, apostoł mówi, że żyli oni w czasie wieku żydowskiego, że żyli oni w czasie, gdzie pomimo tego, że byli bardzo wiernymi Panu Bogu, że wypełniali Jego prawo, że wypełniali Jego słowo, że szli za Jego głosem, to jednak nie otrzymali oni nagrody. Apostoł w 11 rozdziale, a 39 i 40 wersecie mówi tak: a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Apostoł mówi o obietnicy, jaka była dana mężom Starego Testamentu, ale równocześnie zaznacza, że ze względu na nas Pan Bóg przewidział coś lepszego, coś wspanialszego. I myślę, przebraterstwo, jestem przekonany o tym, że jak Kościół otrzyma to coś lepszego, czyli tą wielką i wspaniałą nagrodę, to co tutaj brat wspomniał przed moim wykładem, to wtedy, kiedy zostanie Kościół połączony ze swoim Panem jako oblubienica, to wtedy ci święci Starego Testamentu, ci wierni mężowie, bojownicy wiary, oni otrzymają to co im dawała obietnica. Otrzymają zmartwychwstanie do doskonałej i ludzkiej natury. I myślę, że tak jak pisze psalmista Dawid w psalmie 45, a 16 wersecie, gdzie w zasadzie cały 45 psalm jest poświęcony wizji, w proroczy sposób jest opisany przyszły wiek tysiąclecia, psalmista o mężach Starego Testamentu mówi, że oni będą książętami po całej ziemi. Otrzymają zaszczyt, że będą tutaj na ziemi mogli, jako doskonali ludzie, będą mogli sprawować władzę, że będą mogli być przedstawicielami naszego Pana i Kościoła. Myślę, przebraterstwa, że patrząc na tą klasę starożytnych świętych, możemy powiedzieć, że ta klasa była bardzo, bardzo wierna, w jaki sposób otrzymywali swoje błogosławieństwa. Ale nasz Pan zaznacza, że pomimo swojej wierności, pomimo swojego zaufania, ta klasa zaszczyta, chwale będzie troszkę niższa niż klasa Kościoła, niż faza duchowa. Ostatnim z tej klasy starożytnych świętych, możemy powiedzieć, że ostatnim tym był Jan Chrzciciel. Jan, który żył w tym samym czasie, kiedy zbliżony mniej więcej w tym samym czasie, kiedy żył nasz Pan, kiedy szedł przed naszym Panem i opowiadał, że nasz Pan jako Mesjasz idzie za nim. W Ewangelii świętego Mateusza w 11 rozdziale, a wersetach od 11 do 13, nasz Pan, mówiąc o Janie Chrzcicielu, powiedział w ten sposób, że nie powstał z tych, którzy z niewia się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Podkreślał jego pracę, podkreślał jego zaangażowanie, podkreślał jego wiarę. Ale dalej nasz Pan dodaje, że najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Myślę, że przy bratystwa, że te słowa wskazują właśnie na to, że chwała duchowej fazy Królestwa będzie znacznie większa niż chwała starożytnych świętych. I dalej w 12 i 13 wersecie nasz Pan mówi, że od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Tymi słowami nasz Pan podkreśla, że na Janie Chrzcicielu zakończył się na boskim planie pewien etap. Pewien etap, podczas którego byli powoływani do służby starożytni święci, mężowie Starego Testamentu. I od tego momentu rozpoczyna się nowy etap, gdzie nawet najmniejszy z tych, którzy uwierzą naszemu Panu, którzy pójdą za Jego głosem, którzy znajdą się w przyszłym Królestwie, że nawet najmniejszy z nich będzie większy niż większy Jan. Rozpoczął się czas, zgodnie ze słowami, które nasz Pan powiedział do Samarytanki, gdzie wierni mieszczą już Boga na górze lub w świątyni. Rozpoczął się czas, kiedy prawdziwi czciciele oddają Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. I zobaczmy, proszę braterstwa, że to szukanie, które rozpoczęło się na początku wieku Ewangelii, wtedy, kiedy nasz Pan przyszedł na ziemię, że to szukanie trwało przez blisko 2000 lat. Pan Bóg, Ojciec, takich szuka. Szuka takich, którzy chcą oddawać Bogu cześć i chwałę, ale nie poprzez rytuały, nie poprzez wypełnianie w formalny sposób prawa, ale którzy chcą Go czcić poprzez ducha i prawdę. Apostoł Święty Paweł bardzo dużo o takich pisze, bardzo dużo pisze o tym fakcie, który miał wtedy miejsce. Określa to jako coś lepszego. Określa to jako lepsze powołanie. W liście do Żydów w 3 rozdziale, a w 1 wersecie apostoł mówi o braciach jako o świętych, jako o uczestnikach powołania niebieskiego. Wskazuje tu na coś wyższego, na coś wspanialszego. I możemy przy braterstwa powiedzieć, że od momentu, kiedy ofiara naszego Pana sprawiła, że tych, którzy zdecydowali się pójść za Jego głosem, tych, którzy zdecydowali się pójść Jego śladem, od tego momentu Pan Bóg takich uznaje za synów Bożych. Ale po to, aby stać się synami Bożymi, potrzebna jest jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz. To nie wystarczy tylko czczenie ustami. Potrzebny jest specjalny wpływ Ducha Świętego. Ducha Świętego, który sprawia, że ci, którzy zdecydowali się pójść za Panem, jeżeli tego Ducha otrzymają, otrzymają równocześnie Ducha Usynowienia. Staną się synami Bożymi. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, a w 14 i 16 wersecie apostoł święty Paweł, mówiąc o dzieciach Bożych, mówiąc o synach, o tych wszystkich, którzy zdecydowali się pójść za głosem Pana, mówi, w jaki sposób to się odbywa. 8 rozdział i werset od 14 do 16. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I dalej dodaje, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Ten duch został po raz pierwszy wylany w dniu Pięćdziesiątnicy. W przyszłości, zgodnie z zapisem słów proroka Joela z 2 rozdziału, 28 wersetu, ten duch będzie wylany także i na wszystkich ludzi. Ale teraz, podczas wieku Ewangelii, ten duch synostwa jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla wybranej klasy, dla klasy synów, dla klasy braci i współdziedziców Chrystusowych. Ta klasa jest wybierana teraz. Jest wybierana teraz po to, aby w przyszłości, kiedy nasz Pan obejmie nad światem władzę, aby oni mogli w dowód swojej wierności, w dowód swojego postępowania, jako nagrodę otrzymać boską naturę. Będą mogli stać się współuczestnikami tej natury za to, że dzisiaj zdecydowali się pójść za Panem. Zauważmy, proszę braterstwa, że uczniowie zetknęli. Pierwszy kontakt z Duchem Świętym, można powiedzieć, już był w chwili, kiedy przebywali z naszym Panem. Otrzymali wtedy wiele błogosławieństw, dlatego że nie odrzucili słów naszego Pana. W zasadzie tylko jedyny Judasz, który odszedł od Pana, że cały czas Pan wywierał na nich wpływ. Ale nasz Pan zapewnił ich, że daleko większe błogosławieństwa będą ich udziałem dopiero wtedy, kiedy dopełni się jego ofiara. Chociaż widzieli działanie Ducha przez naszego Pana, ten Duch miał na nich wpływ, to tak naprawdę większą miarę tego Ducha otrzymali dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy. Nasz Pan w czasie swojej obecności, kiedy już wiedział, że niedługo będzie musiał odejść z tego świata, że niedługo będzie musiał oddać swoje życie na krzyżu, mówił o tym Duchu, który będzie dla apostołów pocieszycielem. W 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, w 16 rozdziale, a 17 wersecie, nasz Pan powiedział, że będę prosił Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Nasz Pan miał świadomość, że jego pobyt tutaj na ziemi już się kończy, że za kilka dni, za kilka miesięcy będzie musiał oddać swoje życie. Ale do uczniów, do apostołów mówi, że będę prosił Ojca o to, aby dał wam pocieszyciela. Pocieszyciela, który będzie z wami przez całe wieki. I dalej nasz Pan wyjaśnia, że będzie to Duch Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I myślę, proszę braterstwa, że te słowa, które Pan Jezus skierował do apostołów, że te słowa są skierowane także i do nas. Zauważmy, że dzisiaj świat w dalszym ciągu, możemy powiedzieć, że nie zna tego Ducha, o którym mówi Pan Jezus. Że nie zna Jego wpływu, nie zna Jego siły, nie zna Jego mocy, jaką ten Duch wywiera na wszystkich tych, którzy zdecydowali się pójść na Pana. Za Panem. Dlatego, że świat o tym Duchu nie wie. Ten Duch jest znany tylko tym, którzy chcieli Go przyjąć do swego serca. Ten Duch jest znany tylko tym, którzy chcieli być i chcą być dziećmi Bożymi. Możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że ten, kto nie chce być dzieckiem Bożym, że tak naprawdę ten z tym Duchem nie jest zapoznany. Apostoł Święty Paweł, znowu w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, a w 9 wersecie, mówiąc o tym Duchu, mówi jako o formie pieczęci, która będzie takim znakiem synostwa. 8 rozdział, a 9 werset mówi, że wy nie jesteście ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. I dalej apostoł zaznacza, że jeśli kto Ducha nie ma, nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, przepraszam. Jeżeli ktoś nie będzie miał tego Ducha w sercu, jeżeli nie będzie ten Duch, tak jak wspomniałem, tą formą pieczęci, która będzie położona na jego sercu, taki nie będzie Chrystusowy. Do takiego Pan się nie przyzna. Ci, którzy otrzymują tego Ducha, rosną w prawdzie. Ten Duch umożliwia im właściwie ocenianie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nich. Ten Duch sprawia, że czują radość z postępowania swojego rozwoju duchowego. Ten Duch sprawia, że ich serca są napełniane prawdą. I myślę, proszę braterstwa, że możemy powiedzieć, że ten duch jest także i naszym udziałem. Że cieszymy się z tego, że Pan Bóg przez swoje słowo Ewangelii, przez Biblię daje nam ducha prawdy. Ducha, który sprawia, że nasze serce jest radośniejsze. Ten duch w dalszym ciągu jest tajemnicą dla całego świata. Ale tak jak wspomniałem, nadejdzie taki czas, kiedy ten duch będzie także wylany na cały świat, że ludzie także doznają jego moc, ale już nie w tym znaczeniu, jak my dzisiaj. My dzisiaj, przebraterstwa, przyjmując tego ducha, korzystamy z czegoś piękniejszego, z czegoś wspanialszego. Korzystamy z możliwości uczestniczenia w boskiej naturze. Korzystamy z możliwości uczestniczenia w duchowej fazie Królestwa. I zobaczmy, przebraterstwa, że ta nadzieja duchowej fazy Królestwa, uczestniczenia wraz z Chrystusem we władzy, nie była przeznaczona dla świętych Starego Testamentu. Pomimo tego, że oni także tym duchem byli prowadzeni, ale nie mogli z tej nadziei skorzystać. Ta nadzieja, pomimo tego, że w przyszłości Duch Święty będzie wylany na cały rodzaj ludzki, także jest zamknięta dla tamtych ludzi. Ona trwa tylko przez wiek Ewangelii. Dlatego myślę, proszę braterstwa, że ze szczególną uwagą powinniśmy patrzeć na nasze postępowanie. Powinniśmy się starać, aby ten duch w dalszym ciągu w nas był, aby ten duch sprawiał, że czerpiemy radość ze społeczności z Panem Bogiem. I chociaż święci Starego Testamentu nie otrzymają takiej chwały jak zwycięzcy wieku Ewangelii, to możemy powiedzieć, że oni także będą uczestnikami wielkiej, wspaniałej radości. Radości, która nastąpi wtedy, kiedy nasz Pan doprowadzi cały rodzaj ludzki z powrotem do społeczności z Panem Bogiem. Starajmy się, proszę braterstwa, dopóki słyszymy to zaproszenie, dopóki słyszymy, że jeszcze jest możliwość uczestniczenia w duchowej fazie Królestwa, starajmy się z tego korzystać jak najwięcej. Jestem przekonany, że może niedługo, może jeszcze ten czas nie jest już bardzo taki długi, ale myślę, że jeszcze możemy z tego korzystać. Że jeszcze ten głos jest słyszalny, że jeszcze Pan Bóg, tak jak powiedział nasz Pan w rozmowie do Samarytanki, szuka tych, którzy chcą czcić Jego imię w duchu. I cieszmy się, przebraterstwa, że ten głos dotarł do nas, że mogliśmy skorzystać z tego pięknego i wspaniałego zaproszenia. Zaproszenia, które zostało skierowane do wielu, ale może przez niewielu zostało zrozumiane. Cieszmy się z tego i radujmy się z błogosławieństw, jakie z tego